подружжі до Влох, в ретіром до Парижа, хіба в кінці серпня, був то рік 63-й, Париж був нецьо витішений, які що спали, бо тривали ще вакації. Але в тим часі Едіт Піаф давала серію концертів в театрі Бобіно. На тих містам побіглим, заопачили в білет, і наступного дня могла між подівати велику пісенкарки. Едіта була вспаняла. Мимо смертельной хоробы давала себе вшистку. Была малютка, не малыса. В своей чарной сукенце стала на эстраде выпростована, нерухома, але пелна якісь вивленчной пасі и жару. Раз по раз у ей боку появился ей новый муж, 20-паролетний Сарапо. Виконала з ним кілька пісенек в дуеті, між ними дуже ладний шлягер «Акуа сер ламур» – «Чому служи милость?». Всіх то ділося в другій часті вечору. Часть першу виповнили бовім вистемпи цирковців, різних ліноскочків, коміків, полікачі огня. Втеді то не віджали м ще, що був то їй останній вистемп. Зараз потім повендрувала до шпіталя, мала рака, і там змарла, хіба в вжешню. Сарапо, зач, кілька місяців пізніше згинув в випадку самоходовим. І так то все ще скінчило, позостало єдине вспомнення, якась велика легенда о великій артистці. До Польщі вручили в вжешню, і натихмість забралися до компонування колейної опери – а raczej wymyślonej przeze mnie formy widowiska muzycznego opartego o wątki zaczerpnięte z teatru staropolskiego. W moim wypadku był to dramat Pawła Cichońskiego pochodzący z początku XVII wieku. Dzieło nosiło tytuł Tragedia albo Rzecz o Janie i Herodzie i oparte było, jak wspomniałem, na biblijnym wątku о Яні Хрестителю, Героді і Саломе. Мимо біблійної тематики, був то єднак утвор арципольський, писаний в спанялом польщизну. Рівнолегле викінчалим єдноактовий балет «Посонги Чорнокнижника» по французьку лістатю «Ді Сорсьє», опарти на баладі Гетего «Учень Чорнокнижника». Проєктоване натомість через водичка виставлення трагедії – не дошло до скутку. Шарпаний через різних інтригантів, водичко мусив подати до демісії, а його місце зайняв Ровіцький, котрому ані щасніло виставляння якихось сучасних опер. Вручив його в тим Зигмунд Лятошевський, шеф опери Луцької, бендонцей в предідню пшеношень до нового гмаху. Виставив трагедію в 69-му року з великим поводженням, презентуючи в кілька краях Європи, Німчих Сходніх, Німчих Заходніх, Югославії, Фінляндії. Як видать, водичце і Лятошевським завдячам багато віле. Були артистами отвертими на нові ідеї, на нові помисли. Були обе й маломовні, але скутечні в діланню, маломовілі дуже робили. Ну цюж, в środowisku dzisiejszych dyrygentów raczej nie widzę nikogo takiego. Rok 65 przyniósł dwa ważne wydarzenia. Oto na konkursie ogłoszonym w Pradze moje sonety Petrarki na ten rosolo i dwa chóry mieszane zdobyły pierwszą nagrodę, a w ślad za tym nadeszła wiadomość o przyznaniu mi Grand Prix w Monte Carlo za wspomniany balet Posągi Czarnoksiężnika. Pieniądze były ogromne. Suma 30 tysięcy franków pozwalała na zrealizowanie moich marzeń o podróży do Egiptu, kupnie samochodu, mieszkania w Warszawie itd., itd. No i wiosną 66 roku ruszyłem zatem ponownie do Paryża, a stąd do Marsylii. Tu wsiadłem na grecki statek, pamiętam, że nazywał się Lidia, tak, tak, i Morzem Śródziemnym popłynąłem do Aleksandrii. Podróż trwała tydzień. Po drodze zatrzymaliśmy się w Genui, przepłynęliśmy, pamiętam, przesmyk wąski między Sycylią i Italią. Wreszcie dopłynęliśmy przez równie wąski kanał koryński do Pireusu, a stąd, chyba to był jakiś podmiejski pociąg, ruszyłem do Aten, do Muzeum Narodowego. Są tam niewiarygodnie wspaniałe zbiory rzeźby antycznej, zwłaszcza greckich steli nagrobnych, pięknych i pełnych melancholii. Jest też dużo złota znalezionego w Mykenach. Z pewnym starszym Szwajcarem ruszyłem na Akropol. Długo wpatrywałem się w pełną harmonii fasadę Partenonu. Cudowna. Wróciliśmy na statek o zmierzchu i już późnym wieczorem ruszyliśmy w dalszą drogę. Po dwóch dniach o 5 rano na horyzoncie ukazał się wąski, ciemny pasek lądu. To była Afryka. Poczułem się jak Kolumb odkrywający Amerykę. Po krótkim pobycie w Aleksandrii ruszyłem z dwoma młodymi Szwajcarami do Kairu. Miasto położone nad Nilem było ogromne, ruchliwe. Zainstalowaliśmy się w jakimś hostelu i nazajutrz o 5 rano chodziło o upał. Straszliwy, rano jeszcze można wytrzymać, a zatem o 5 rano ruszyliśmy do Gizy na spotkanie z piramidami. Były ogromne. W Muzeum Narodowym natomiast obejrzałem bogate zbiory rzeźby egipskiej, mumie faraonów w szklanych sarkofagach, no i skarby znalezione w grobowcu Tutenchamona. Wrażenie wstrząsające było. Po paru dniach wsiadłem do pociągu i ruszyłem na południe do dawnej stolicy faraonów, do Teb, czyli Luksoru. Jest tam ogromna świątynia Ramzesa II, rozciągająca się wzdłuż Nilu. A po drugiej stronie Nilu, zachodniej, jest Dolina Królów, miejsce pochówku faraonów. Na ścianach podziemnych korytarzy zachowały się do dziś przepiękne freski. Sufity, pomalowane na szafirowo, pokryte były złotymi gwiazdkami. To było podziemne niebo faraonów. Powrotną drogę do Europy odbyłem na włoskim statku Esperia. Był to piękny, wspaniały okręt, o wiele bardziej komfortowy niż owa grecka Lidia. No i po dwóch dniach byłem już na Sycylii. Jest to miejsce nadzwyczajne, gdzie różne kultury nawarstwiły się na siebie. Tutaj kultura antyczna, grecka, współżyje z kulturą Rzymu starożytnego, potem przyszło Bizancjum, potem przyszły czasy normandzkie, przyszło chrześcijaństwo i to wszystko widać. Na przykład katedra w Palermo jest w stylu arabskim. Tam pracowali za czasów królów Rogerów arabscy architekci. Katedra jest w stylu arabskim, natomiast wnętrze w XVIII wieku zostało zepsute przez taki banalny barok. Dalej, katedra w Syrakuzach. Fasada piękna, barokowa. Ale wewnątrz jesteśmy w greckiej świątyni. Po prostu do świątyni greckiej, Minerwy chyba to była świątynia, dobudowano wspaniałą barokową fasadę. To jest właśnie Sycylia. Ale trzeba również wiedzieć, że tu na Sycylii bije źródło Aretuzy, przy którym zatrzymał się kiedyś młody Szymanowski. Ku memu zaskoczeniu źródło było głęboką, ocembrowaną studnią śródmiejskiej zabudowy. Położone zaś na wzgórzu w pobliżu Palermo, Monreale, zawdzięcza swoją sławę wspaniałej bizantyjskiej bazylice z cudownymi mozaikami. Wasza uwagę zwraca mozaika Chrystusa Pantokratora w apsydzie nad ołtarzem. Jest wielkie arcydzieło sztuki bizantyjskiej. No i Szymanowski oczywiście był tutaj. Zwiedzał na pewno bazylikę i na pewno przystanął nad płytami nagrobnymi królów Rogera I i II. Jestem przekonany, że to właśnie tutaj zrodził się pomysł jego opery. Wędrując z południa na północ, zatrzymałem się na jeden dzień w Pizie. W pobliżu krzywej wieży znajdował się otoczony wysokim murem cmentarz średniowieczny. Wewnątrz na ścianie widniał fresk przedstawiający sąd ostateczny, a przed nim widniało po piersie Franciszka Lista. Co on tu robi, pomyślałem. A okazuje się, że będąc tu kiedyś, zachwycił się tym malowidłem i zainspirowało ono go do skomponowania jego Totem tańca, tańca śmierci na fortepian z orkiestrą. A do Paryża wróciłem w połowie dopiero czerwca i natychmiast zadzwoniłem do mademoiselle, chcąc upewnić się, czy jest w Paryżu. Nadia od razu zaprosiła mnie na obiad. Wśród gości jej bywali nieraz i Strawiński, i Chagall, Georges Auric i wielu innych. Ja natomiast spotkałem tu księcia Jusupowa, organizatora zamachu na słynnego Rasputina. Był to szczupły, wysoki, starszy pan, z którym natychmiast dałem się w ożywioną rozmowę. Opowiadałem mu o jego pałacu w Archangelsku pod Moskwą. Byłem tam rok wcześniej. Tam był notabene sanatorium, było dla kolchoźnic. A on zrewanżował mi się przekazaniem pewnych szczegółów zamachu na Rasputina. Było to w grudniu w trakcie trwania wojny światowej w 16 roku. To, że trucizna, jakiej dosypano do wina i ciast, jakimi częstowano Rasputina, była nieskuteczna, było to zasługą doktora Lazowerta, który trapiony wyrzutami sumienia w ostatniej chwili zamiast janku potasu wsypał do potraw jakiegoś nieszkodliwego proszku. I stąd wzięła się ta zaskakująca wszystkich odporność Rasputina na truciznę. Rosjanie by powiedzieli, i straszno, i śmieszno było to. Książę zmarł kilka miesięcy później, jego żona księżna Iryna w roku 1970. Z Paryża wróciłem do Polski jesienią. Zabrałem się natychmiast do pracy nad trzema studiami według Giotta, które weszły później w skład tryptyku florenckiego. Następny rok, 1967, to był rok wojaczki z Elżbietą Traumsen, moją narzeczoną, po krajach Europy Zachodniej. Były tu Niemcy, Holandia, Belgia, no i Anglia. W Londynie, pamiętam, w ogromnej sali Albert Hallu wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu naszego Wospru pod dyrekcją Jana Kręca. Były to gościnne występy orkiestry w Anglii. W programie były gry weneckie Lutosławskiego, koncert na skrzypce Mendelssohna z solistką Wandą Wilkomirską i czwarta symfonia Czajkowskiego. Na widowni był mistrz Lutosławski, w którym zamieniliśmy kilka zdań po koncercie w kulisach. Nie było czasu na więcej. No cóż, wrzesień to przenosiny moje ze Śląska do Warszawy. Czekały tu na mnie nowe wyzwania. Dyrektor Szwalbe z Bydgoskiej Filharmonii oczekiwał na obiecaną małą liturgię prawosławną, a Zygmunt Zlatoszewski powoli zabierał się do wystawienia w Łodzi tragedii, mojej opowieści o Janie Chrzcicielu i występnym Herodzie.